Będziemy dzisiaj 3 psalmy czytać i fragment Izajasza, który brat Leszek już dzisiaj cytował. Psalm 145, 146, 147. To są wszystko psalmy pochwalne. I one się dzielą w taki bardzo szczególny sposób. I wiele z tego, co tam jest, już mówiliśmy dzisiaj, w czasie modlitw to padło i w czasie świadectw. Zobaczmy na psalm 145 najpierw. Przeczytam najpierw od 1 do 7 wersetu. Będę Cię wywyższać, Boże mój, Królu mój, i będę błogosławić Twe imię na wieki wieków. Każdego dnia będę Ci błogosławić i chwalić Twoje imię na wieki wieków. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a Jego wielkość jest niezbadana. Pokolenie pokoleniu będzie wychwalać Twoje dzieła i opowiadać o Twoich potężnych czynach. Będę wysławiać wspaniałość chwały Twego majestatu i Twoje cudowne dzieła. I będą mówić o mocy Twoich straszliwych czynów, a ja będę opowiadać Twoją wielkość. Będą wysławiać pamięć Twojej wielkiej dobroci i śpiewać o Twojej sprawiedliwości. Zauważyliście słowo, które się powtarza najczęściej? Będę. Będą. Będę to robić. Będę to robić. To jest niezależne od tego, co ja chcę, co ja będę przeżywać. Ja będę chwalił Pana. Ja będę Cię wywyższać. Tak samo jak będę Ci dziękować. Są rzeczy, które są niezależne od tego, co przeżywamy, jaka jest sytuacja, jakie są okoliczności. Po prostu będę wywyższać Boga, bo bez względu na to, co ja przeżywam, On jest taki. On jest taki, że jest godzien chwały. On jest godzien tego, żeby Mu błogosławić, żeby Go chwalić pośród wszelkich okoliczności. Bo jest wielki, bo jest godzien wszelkiej chwały, werset 3, a Jego wielkość jest niezbadana. I ta chwała nigdy się nie wyczerpie. Kiedyś, nie wiem, rozmawialiśmy już kilka razy, jeżeli komuś brakuje słów, żeby wielbić Pana, Paweł pisze, niech się modli. Niech się modli. Proście. Proście o dary. Proście o dar języków. Proście o to, co może przekroczyć wasze możliwości uwielbienia. Po polsku, po ludzku, po naszemu. Kiedy już nie będziecie w stanie uwielbić Go bardziej, to Bóg da wam możliwości nieograniczone. Bo taki jest. Bo tak chce. I chce tą chwałę z naszych ust usłyszeć. Nie tylko zresztą z naszych. Będę wysławiać wspaniałość chwały Twego majestatu i Twoje cudowne dzieła. Czyli nie tylko będę wysławiać Boga dlatego, że On jest, jaki jest, że On jest godzien chwały, ale również będę wysławiać Jego dzieła. I jeszcze oni będą mówić o mocy Twoich straszliwych czynów, a ja będę opowiadać Twoją wielkość, ponieważ Bóg pewne rzeczy w naszym życiu dokonał. I takie sytuacje są w psalmach, kiedy Dawid mówi o sprawach przeszłych i mówi o tym, jakich wielkich dzieł Bóg już dokonał w jego życiu. To są rzeczy niezapomniane, to są rzeczy, do których warto wracać i które warto sobie przypominać i warto właśnie dlatego mówić świadectwa. Właśnie dlatego warto mówić to, co się w naszym życiu dzieje. Warto mówić to, co się dzieje dobrego, bo to jest bardzo wielka zachęta. Warto mówić również o tym, co jest trudne, bo to jest wielka zachęta do modlitwy. I zauważcie, co się dzieje. My często mówimy o tych sprawach, które są trudne, nie wstydzimy się tego, nie boimy się tego. A z drugiej strony, jeżeli mówimy o tym i prosimy o modlitwę, to potem często widzimy, jak Pan Bóg działa, odpowiadając na modlitwę zboru. I potem jeszcze większa chwała jest dla Niego. bo odpowiedział na modlitwę zboru w sytuacji, kiedy ktoś powiedział: tak, to jest mój problem. I wtedy widzimy jeszcze większą Bożą chwałę. I nie tylko ja będę, ale oni będą mówić, oni będą wysławiać. W przypadku Izraela to miały być całe pokolenia. W naszym przypadku to są wszyscy ludzie, którzy są na przykład zgromadzeni i tu, i na całym świecie w Kościele Powszechnym. I będą wysławiać pamięć Twojej wielkiej dobroci i śpiewać o Twojej sprawiedliwości, bo to są rzeczy, które można opowiadać nawet pokoleniu kolejnemu. Można po następnym opowiadać, można mieć tak zwany obłok świadków, jak czytałem w liście do Hebrajczyków. To są ludzie, którzy przeżyli pewne rzeczy, mówią o pewnych sprawach i kiedy ja się potknę, kiedy ja już czuję rzeczywiście, jakbym się, no nie wiem, kręcił i tracę orientację, to jednak są pewne punkty odniesienia i ci ludzie mogą do mnie przyjść i powiedzieć: słuchaj, Bóg działa, Bóg jest żywy, Bóg jest, stoję z tamtej drugiej strony tego arasu, czy tego tkanego jakiegoś tam dywanu i ja wiem, że tam jest ten wzór. Ja wiem, że tam jest ten wzór. I rzeczywiście czasami jest tak, że tracimy tą orientację i tak wczoraj brat mówił nawet coś takiego, że to jest tak, jakby się człowiek, nie wiem, tracił tą orientację i wtedy widzimy, jak się czuje garnek, który jest obracany na kole garncarza. On nie wie, co się dzieje, bo on się obraca bardzo szybko. To człowiek rzeczywiście traci orientację, ale ten, który ma to w rękach, nie traci orientacji. On wie, co będzie robił. On wie, jak to wszystko wyprofilować i wie, co, jakie naczynie z tego ma być. I dlatego ten sam to jest ten sam, który jest tkaczem. To jest ten sam, który wie, jaki jest wzór. I on wie doskonale, że ta nitka, która dzisiaj wydaje nam się kompletnie bez sensu, na przykład za 10, za 15 lat, ona wyjdzie na wierzch i wtedy zobaczymy całe piękno tego wzoru. Będą opowiadać o chwale Twojego Królestwa i mówić o Twojej potędze, aby oznajmić synom ludzkim Jego potężne czyny i wspaniałą chwałę Jego Królestwa. Czyli nie dość, że my będziemy, nie dość, że oni będą, to jeszcze to się wszystko wyleje na tych, którzy jeszcze o tym nie słyszeli. Jak wielkie, jakie wspaniałe jest Twoje Królestwo. No i teraz, jeżeli ja będę to robić, jeżeli ja będę chwalić Pana, bo rzeczywiście, no, ja, to nie jest warunek. Ja nie chwalę Pana warunkowo. Ja nie jestem z Bogiem warunkowo. Tak samo jak miłość Boża też jest w stosunku do nas bezwarunkowa. Ale my nie możemy traktować, nie powinniśmy traktować Pana Boga tak, jakby nasza chwała dla Niego zależała od tego, czy się lepiej, czy się gorzej czujemy, czy mamy więcej, czy mniej pieniędzy, czy mamy aktualnie trudniej, czy mamy aktualnie łatwiej w pracy. Jego chwała jest od tego kompletnie, całkowicie niezależna. I dlatego warto zaczynać dzień od chwalenia Boga. Warto dziękować Bogu za wszystko, nawet kiedy tego nie rozumiemy, bo to nie my mamy ostatecznie wszystko rozumieć. I rzeczywiście jest takie coś, takie zjawisko, że my jak się rozgoryczamy, no to zaczynamy rzeczywiście zbyt często pytać Pana Boga dlaczego, bo chcemy zbyt wiele zrozumieć. I kiedyś dotarło do mnie coś takiego, że Bóg nie ma obowiązku nam odpowiadać w takich sytuacjach, chociaż może to zrobić. Pytanie jest takie, czy jeżeli Bóg nie odpowie nam, dlaczego jest tak trudno, czy będziemy dalej Go tak samo kochać, czy dalej Go będziemy tak samo chwalić, czy dalej będziemy uznawać, że Jego chwała jest od tego niezależna. I zadawanie pytań typu dlaczego, to jest troszeczkę rzecz taka może i dziecinna, bo pamiętacie, jak byliśmy dziećmi i wiecie po dzieciach, prawda? Dzieci bardzo często zadają pytanie, a dlaczego? A dlaczego? I my, jeżeli zadajemy takie pytania, to też zadajemy je z takim zabarwieniem czasem takiej goryczy właśnie. Dlaczego mnie się to stało? Dlaczego ja? I to nie prowadzi do niczego dobrego nigdy. Natomiast jeżeli popatrzymy na sprawę inaczej, to znaczy mimo tego, co mi się dzieje, ja i tak będę Cię chwalił, chociaż ja tego nie rozumiem, to ja Ci zaufam, to zupełnie inaczej stawiamy sprawę. I wtedy jesteśmy w stanie na przykład dziękować Bogu mimo tego, co się dzieje, a nie za to, co się dzieje. Królestwo Boże, to jest werset 13, jest królestwem wiecznym, a panowanie trwa przez wszystkie pokolenia, to są fakty. I teraz druga część tego psalmu, podobnie jak te części, które są psalmów następnych, jest napisane dalej od 14 wersetu, że Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają i podnosi wszystkich przygnębionych. Wstęp jest zupełnie taki, jak właśnie będę wywyższać, będę chwalić, rozumiem, wiem, są pewne fakty, Bóg taki jest. A ponieważ Bóg taki jest, więc podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, podnosi wszystkich przygnębionych, oczy wszystkich oczekują Ciebie, a Ty dajesz im pokarm we właściwym czasie. We właściwym czasie. I teraz jest pytanie takie, czy wiedząc, wiemy o tym, czy pamiętamy o tym w tych trudnych chwilach, że Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, podnosi, którzy są przygnębieni, czy nasze oczy oczekują Go i czy rozumiemy, że On daje pokarm, ale we właściwym czasie, nie w takim czasie, który my uznajemy za właściwy, tylko On musi uznać ten czas za właściwy. On otwiera swoją rękę i nasyca do woli wszystko, co żyje, we właściwym czasie. U apostoła Piotra jest coś takiego, że on w czasie swym was wywyższy, tak? On was wywyższy czasu swego. I to jest coś, co też przyjdzie, jeżeli tylko będziemy potrafili się przed Panem uniżyć i będziemy potrafili uznać, że On jest po prostu Panem naszego życia, że jest suwerenny. Że tak naprawdę wszystko, co mamy, jest łaską. Że wszystko, co mamy, to nie jest coś takiego, co nam się należy. I wielu wierzących dzisiaj to takie ma pojęcie właśnie na ten temat. Panie, jeżeli mnie zbawiłeś, jeżeli jesteś moim ojcem, to mnie się należy. I zauważcie, jak to jest zbieżne z tym, co się dzieje, jak przeżywamy z naszymi dziećmi, prawda? Rosną pokolenia takich młodych egoistów, którzy mówią, że im się należy. I w Kościele też rosną pokolenia młodych egoistów, którzy mówią, że mnie się należy. A tak naprawdę to masz łaskę i bonusy. I ktoś powiedział kiedyś, że jeżeli cokolwiek nam się należało w życiu, to sprawiedliwy sąd, a Pan Bóg nas od tego ochronił. To nam się rzeczywiście należało. Sprawiedliwy jest Pan we wszystkich swoich drogach i miłosierny we wszystkich swoich dziełach. No trudno to czasem przyznać, jeżeli mamy ciężko. Ale jest sprawiedliwy i to jest obiektywny fakt we wszystkich swoich drogach. I miłosierny jest we wszystkich swoich dziełach. Jest tak, że to miłosierdzie to my dostrzegamy dopiero później. Najczęściej. A kiedy jest trudno, to miłosierdzie jakoś się od nas wtedy w naszych myślach oddala. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają i uwaga, wszystkim, którzy wzywają Go w prawdzie. Gdzieś tutaj chyba w Brytyjce jest, że wszystkim, którzy wzywają Go szczerze. I to jest ciekawe i mocne zastrzeżenie, że Bóg jest bliski, ale nie tym, którzy wzywają Go albo nieszczerze, albo nie robią tego w prawdzie. A z kolei, jeżeli się wzywa Pana w prawdzie, ktoś mówił o wzywaniu imienia Pana, prawda? I jakie to jest cenne, jakie to jest ważne, że się wzywa imienia Pana. I teraz jak się cofnęlibyśmy się w Stary Testament i zobaczylibyśmy, w jaki sposób jest określane imię Pana, co to jest imię Pana? Imię Pana, posłaniec Pana, czyli anioł Pana, oblicze Pana, co to w ogóle jest, kto to jest, bo się okazuje, że to jest osoba. Okazuje się, że Bóg mówi, ja dom zbuduję mojemu imieniu w Jeruzalem. Moje imię tam zamieszka. To ono będzie tam mieszkać. I tak naprawdę, jeżeli to imię wzywamy, to wzywamy Pana po prostu. A imię Jego to jest Jego coś, co jest Jego natura, to jest Jego chwała, to jest wszystko, co jest związane z Nim samym. Więc jak wzywamy imienia Pana, to nie jest tak, że wzywamy tego, jak, że tak powiem, za przeproszeniem Go wołają, tylko Jego samego. I On spełni pragnienia tych, którzy się Go boją, usłyszy ich wołanie i wybawi ich. Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, a wytraci wszystkich niegodziwych. moje usta będą głosić chwałę Pana i niech wszelkie ciało błogosławi Jego imię na wieki wieków. Dobrze jest mieć wokół siebie ludzi, którzy powiedzą w takich sytuacjach, kiedy naprawdę my tracimy orientację, którzy powiedzą, słuchaj, ty sobie przypomnij jeszcze niedawno, co się działo w twoim życiu, teraz zobacz, co się dzieje w moim życiu. To jest ten sam Pan, to jest ten sam Duch, jesteśmy w jednym ciele. To naprawdę działa. Bóg się nie zmienił i nie zmieni się nigdy. Wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. I dalej mamy psalm 146 i tutaj znowu jest zaczęcie od chwal, duszo moja Pana. Będę chwalić Pana, póki żyję. Będę śpiewał memu Bogu, póki będę istniał. Nie pokładajcie ufności we władcach, ani w żadnym synu ludzkim, u którego nie ma wybawienia. Bo kto w ciele pokłada nadzieję, no to się naraża sam wiadomo na co, Jeremiasz. Błogosławiony ten, kogo pomocą jest Bóg Jakuba, kto nadzieję pokłada w Panu, jego Bogu, który uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, który dochowuje prawdy na wieki. I psalmista w innym miejscu pisze, skąd nadejdzie mi pomoc, bo oczy wznoszę ku górze, skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja od Pana, który co zrobił? Stworzył niebo i ziemię. To znaczy pomoc jest od Wszechmocnego. Jeżeli On stworzył niebo i ziemię, to znaczy, że On może mi pomóc w każdej sytuacji. Który oddaje sprawiedliwość pokrzywdzonym, daje chleb głodnym, Pan uwalnia więźniów. Pan otwiera oczy ślepych, Pan podnosi przygnębionych, Pan miłuje sprawiedliwych. Podnosi przygnębionych i miłuje sprawiedliwych. Strzeże przychodniów, wspomaga sierotę i wdowę, ale krzyżuje drogę niegodziwych. Pan będzie królował na wieki, Twój Bóg, o Syjonie, z pokolenia na pokolenie. Ten ósmy werset, Pan czasem musi otworzyć nasze oczy, bo są ślepe, ale też jest napisane, że Pan podnosi, nie tylko podnosi przygnębionych i na to możemy też liczyć, chociaż, jak czytaliśmy wcześniej, On we właściwym czasie działa. No i po prostu, jak się pogodzimy z tym, że działa we właściwym czasie, to już jest bardzo dobrze. Natomiast miłuje sprawiedliwych. I jak czytamy te wszystkie psalmy, czytamy to wszystko, co tam jest napisane wcześniej, w Starym Testamencie, to Bóg ma... daje moc do tego, żeby żyć w określony sposób i jeżeli ktoś żyje w ten określony sposób, czyli w sposób prawy, sposób sprawiedliwy, to wtedy może naprawdę widzieć, że Bogu się to podoba. No i dobrze by było, żebyśmy tym się rzeczywiście zajęli przede wszystkim, a nie tym, że mamy pretensje, że dlaczego coś tam znowu nam się dzieje od Pana Boga. To jest tak, jakby Bóg nam mówił, słuchaj, zajmij się tym, co masz do zrobienia, bo ja Ci dałem łaskę, dałem Ci moc, dałem Ci wszystko, co masz, co Ci potrzebne, a ja się zajmę tym, co ja mam do zrobienia. Tylko pozwól, że zajmę się tym we właściwym czasie i we właściwy sposób. Bo to ja jestem Bogiem, to ja jestem Panem, to ja jestem suwerenem. I w 147 psalmie znowu jest to samo, że Bóg uzdrawia skruszonych w sercu i opatruje ich rany. To jest mocne. To jest to samo, co pisze Izajasz, że jestem wysoko, na wysokim miejscu, ale jest bliski temu, którego serce jest skruszone. Czyli Bóg nie będzie uzdrawiał tych, którzy przede wszystkim są pyszni w swoim sercu. Jeżeli ktoś jest skruszony w sercu, to rzeczywiście Bóg go uzdrowi i opatrzy jego rany. Jeżeli jest pyszny, to się będzie męczył dłużej, no na własne życzenie i bo potem zobaczy, dlaczego tak Pan Bóg czeka. Pan jest zasobny w moc, wielki, jego mądrość jest niezmierzona. Podnosi pokornych, a niegodziwych podnosi, poniżej aż do ziemi. I dalej jest napisane w 11 wersecie, Pan ma upodobanie w tych, którzy się go boją, którzy ufają jego miłosierdziu. To jest to samo, co wcześniej czytaliśmy, że Jego miłosierdzie jest wielkie, że trzeba poczekać, że naprawdę trzeba zaufać, że On w pewnym momencie przyjdzie, się zmiłuje. No czasami to trwa. Ale tak jak dzisiaj mówiliśmy, no nie spodziewalibyśmy się na przykład tego, bo zadajemy sobie pytanie, dlaczego jest tak ciężko, dlaczego jest tak trudno, dlaczego to tak trwa. I później, za jakiś czas dopiero, my odkrywamy, że to, co nam się przydarzyło, będzie wielkim zbudowaniem dla innych ludzi, którzy dopiero teraz to przeżywają. I oni mogą zobaczyć, doświadczyć, usłyszeć, słuchaj, nie jesteś jedyny, to się zdarza, ale zobacz, co Bóg robi w takich sytuacjach i jak się zachować. I dlatego chwal Pana Jeruzalem, chwal swego Boga Syjonie. On bowiem umacnia zasuwy Twoich bram i błogosławi synów Twoich spośród siebie. I teraz jest interesujące bardzo zjawisko, że Pan nie tylko podnosi tych, którzy są złamani, nie tylko podnosi i uzdrawia skruszonych w sercu, ale tu jest w Izajaszu, w 30 rozdziale, coś, co już brat Leszek dzisiaj cytował. 30 rozdział Izajasza i przeczytam to z Brytyjki, bo to jest bardziej wierne oryginałowi. Izajasz w 30 wersecie mówi o tym, że... W 30 rozdziale mówi o tym, w jaki sposób zachowywał się Izrael, jak się upierał, jak chciał koniecznie uciekać na koniach. I ciężko było wtedy. Oni zeszli na swoje ścieżki, koniecznie chcieli robić to, co oni mają ochotę robić. I jeszcze się dziwili, że jest problem. I od 15 wersetu Izajasz pisze tak. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan Święty Izraelski. Jeśli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. Lecz wy nie chcieliście. Mówiliście raczej nie, na koniach umkniemy. Dlaczego? Dlatego, że właśnie tutaj, tak jak w tym psalmie jest napisane, że na ciele polegali. Dlatego umykać będziecie. Na wierzchowcach pojedziemy. Dlatego wasi prześladowcy was wyprzedzą. Czyli jak będziecie, ile czasu będziecie marnować na poświęcanie, na poleganie na ciele, to tak długo przedłużycie swoje męki. 1000 będzie uciekać przed groźbą jednego, przed groźbą 5 będziecie uciekać, aż zostanie z was resztka, jak maszt na szczycie góry i jak sztandar na wzgórzu. No, jest resztka, zasada resztki żelazna. Czyli będziecie musieli zostać przesiani, żeby zobaczyć, że nie można polegać na ludziach, na człowieku, tylko trzeba polegać na samym Bogu. I teraz 18 werset jest niesamowity. Dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę. I dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować. Gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. Pan czeka, żeby okazać łaskę, bo on musi poczekać, aż człowiek skruszeje i przestanie polegać na sobie, na ludziach, na okolicznościach. To nam się wszystkim zdarza. I dlatego podnosi się, żeby się zlitować nad nami. I szczęśliwi są wszyscy, którzy czekają na Niego. On czeka, aż my zaczniemy na Niego czekać. Tak to wygląda. I dalej jest napisane, gdyż ludu na Syjonie, który mieszkasz w Jeruzalemie, nie będziesz zawsze płakał. Na pewno okaże ci łaskę na głos twojego wołania. Gdy tylko usłyszy, odezwie się. A chociaż Pan dał wam chleb niedoli i wodę ucisku, to jednak nie będzie się już ukrywał twój nauczyciel i twoje oczy będą oglądać twojego nauczyciela. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie chodzić. To jest kwestia tego, czy będziemy chcieli czekać, czy będziemy chcieli sami próbować. I Pan czeka, aż będziemy chcieli do Niego się zwrócić i On chce się nad nami zlitować zawsze. I podnosi się, żeby się nad nami zlitować. I jeszcze na koniec chciałbym taki fragment przeczytać z Dziejów Apostolskich, bo on jest też niezwykły. Jak zauważyliście, najpierw mówiliśmy o tym, że Pan podnosi, potem mówiliśmy się o tym, że Pan się podnosi, żeby się zmiłować, czy tak jakby wstawał, podnosi się. I teraz zobaczcie, co się dzieje w Dziejach Apostolskich, w 7 rozdziale, jak Szczepan jest kamienowany. 7 rozdział, to jest werset chyba 55. Dzieje Apostolskie, rozdział 7. I Szczepan, którego kamienują, a on pełen Ducha Świętego patrzył uważnie w niebo i ujrzał chwałę Boga i Jezusa stojącego po prawicy Boga. Stojącego po prawicy Boga. W psalmach jest napisane, że drogocenna dla Boga jest śmierć świętych Jego, nie? I Bóg jest, właściwie jest napisane na ogół co do, że tak powiem, doktryny, jak Pan Jezus zasiadł po prawicy, prawda? Siedzi po prawicy Ojca. On skończył swoją służbę, zasiadł po prawicy Ojca, czyli ma udział, jest równy co do majestatu, co do chwały, ale tutaj wstał i stoi po prawicy Ojca. Nie tylko się podniósł, aby okazać łaskę, ale on stanął. Dlatego, że śmierć Jego świętych jest drogocenna. I to działa w obie strony. Bóg podnosi nas, Bóg się podnosi. Dla Niego śmierć Jego świętych jest drogocenna. Bóg czeka, aby się nad nami zlitować. Trochę czeka, żebyśmy skruszeli czasem. Trochę czeka, żebyśmy zaczęli słuchać, bo za dużo mówimy. Musi poczekać. Tak już jest. I dzięki Mu za to, że bez względu na to, co musi z nami zrobić, zrobi z nami coś dobrego. Będzie to rzecz, która będzie miała błogosławione owoce, dlatego, że On jest taki, że jest godzien chwały, On jest zawsze ten sam, On się nie zmienia. I jeżeli tylko ktoś z nas będzie miał jakiś problem, to inni niech przyjdą i Mu to powiedzą. Bóg jest godzien chwały, działa w Twoim życiu, działa w moim życiu. Nie daj się oszukać, że jest inaczej, bo jest dobry. Amen.